Nasze relacje nigdy nie były na tak wspaniałym poziomie jak teraz, powiedział prezydent Czech Petr Pavel, który właśnie jest w Polsce. Wizyta trwa od wczoraj i już padło wiele ważnych słów. Polska jest drugim krajem po zwyczajowej wizycie w Słowacji, do którego nowo zaprzysiężony prezydent pojechał po objęciu urzędu. O przełomie w relacjach polsko-czeskich oraz o tym, jakie skutki będzie mieć ta wizyta, porozmawiam dzisiaj z czeskimi gośćmi, Pawlem Nowotnym, burmistrzem Pragi, oraz Tomaszem Zdechowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Witajcie. Dzisiaj ze mną na łączach jest Paweł Nowotny, polityk, burmistrz dzielnicy Praga, Rzeporyja, dziennikarz. Witam bardzo serdecznie.
Dobry wieczór z Pragi.
Dobry wieczór. A tutaj w studiu na miejscu Cezary Kłosowicz, szef działu informacyjnego, a dzisiaj w roli tłumacza. Witam ciebie.
Dzień dobry.
I także redaktor Michał Fałek, przedsiębiorca, pastor, witam ciebie serdecznie.
Witam ciebie Czarku i witam naszego gościa i naszych widzów oczywiście.
No i jak państwo się domyślają, dzisiaj czeski temat. Zaczniemy od tego, że mija już tydzień od zaprzysiężenia czeskiego prezydenta Petra Pavla. Czy już widać jakieś zmiany w kraju? Czy jest lepszy od swojego poprzednika Milosa Zemana?
If it's my turn to answer, Milos Zeman, he had a great talent for diviseness, okay? He polarized the our country, our society. Petr Pavel unites. The Prague Castle has returned to some level of the nobility. There are also big changes in the post of people in the administration of the Czech presidential office, and that is what people perceive a lot here. Because also fans of President Zeman that they were not very comfortable with some people people on specific post on the Czech castle. There are many changes. It was really unfortunate even for the people who otherwise sympathized with Miloš Zeman. The changes are really big. We feel it also on the international scene. There are really big differences, and I think you feel it also in Poland.
Miloš Zeman miał wielki talent do dzielenia, do polaryzowania, a Petr Pavel jednoczy. Jest teraz taka pewna szlachetność na zamku. To są też wielkie zmiany w administracji, na urzędach. Dla niektórych, dla wielu ludzi oczywiście niewygodne, ale bardzo dobre zmiany. Także dobre zmiany w polityce międzynarodowej, co na pewno też w Polsce odczujecie.
Tutaj właśnie, jeśli mogę jedno słowo, właśnie a propos tej polityki międzynarodowej i Polski, jesteśmy akurat w trakcie wizyty pana prezydenta Pavla, wizyty w Polsce i to jest druga jego wizyta zagraniczna, no ale utarło się, jest takim zwyczajem, że pierwsza wizyta czeskiego prezydenta jest na Słowacji, no czyli można powiedzieć poza Słowacją, gdzie zawsze jest pierwsza wizyta, no taka pierwsza poza Słowacją wizyta to jest wizyta w Polsce i to jest jakiś nowum, chyba czegoś takiego jeszcze nie było w historii, czy być może prezydent Havel taką sytuację miał, to o to proszę właśnie o komentarz naszego gościa.
Petr Pavel, first visit, except of Slovakia, of course, that is traditional, the first visit is in Poland. Is this the first time that the second visit of the Czech president is in Poland?
Hey, I must tell you, true, okay? I'm sure that visit, that because because of Andrej Babiš words about Poland. I cannot imagine if Andrej Babiš wins election, I cannot imagine he visits Poland anywhere. And that's what I want to try to say in Polish language, because it's very, very important for Czech people, and it's very important for understand you why Peter Pavel comes to Poland. O Ilie obecný prezident Petr Pavel je spolce mile vidziany, o tyle Andrej Babiš byl by tam po zaslugách kamienisty. Mm-hmm. Český komentátor, političný bloger i můj přijatel Petros Michopoulos tlumačil v programě Keci i politika, čím jest Andrej Babiš dla Poláków po tým, jak osvědčil, že při ataku na Polskie Čech neintervenuje. Dubkem, normálnym dubkem. Poláci majú brutálne dosvedčanie historičné z Rosia. Poláci majú to dosvedčanie značne brutálnejšie než Češi. Poláci, Petros Michopoulos, dosvedčil, Poláci majú buduje ogromná armie na výpadek napadu. I to napady majú na mysli tylko Rosjany. Všichni máme na mysli tylko Rosjany. A jaký hokynář, a jaký hoštapler s předměř přilogou Bedvě Polákům přeříkával do Polsky, že Češi by nepomogli. To v Polsce je nepřebačalné. Chcel bych ještě raz v jméně Republiky Češké přeprosit Polákům za slova tego Dubka. And I think... Bardzo, dziękuję.
Dziękujemy.
That is the reason why Peter Pavel came the stage number two after Slovakia. Czech president goes always to Slovakia after inauguration. The second, he had to go to Poland because we are so ashamed for this words of Andrej Babiš.
To jest powód, dla którego Petr Paweł musiał pojechać do Polski jako pierwszą wizytę po Słowacji, która no zawsze jest pierwsza, właśnie też z powodu tych słów Andreja Babisza, kontrkandydata, za które się wstydzimy.
Mhm. Słów, że Czesi Polsce nie pomogą, a teraz to widać, że jesteśmy w jednym sojuszu i jesteśmy bardzo, bardzo blisko, nie? Zresztą takie były podczas konferencji prasowej słowa prezydenta Pawła,
że poprzez całą historię nasze relacje chyba nie były na tak wspaniałym poziomie jak teraz. To powiedział właśnie podczas konferencji Petr Pavel. I moje pytanie jest takie właśnie, czy nastąpi jeszcze większe zaciśnienie relacji polsko-czeskich? Czy będzie tak, jak mówił Petr Pavel też w wywiadzie dla TVP Info, że nasze kraje będą przeciwwagą dla większych krajów w Unii Europejskiej?
I understand, I can answer. Without translation, thank you, but I'm happy that you are the translators there. You know, I just want to say just one more thing till the topic before. Andrej Babiš, of course, he needs the votes of Czech pro-Russian idiots and racists and fascists. That's why he said this, but it was shame. And Peter Pavel, what's it about? It's true. It's necessary to be in one way, to be united. You know that we in Czech Republic we are not comfortable with Visegrad. We have, I think, a lot of people here has a little bit problem with Hungary and Hungary's attitude to the situation in Ukraine, and it's really important to be united with our Polish brothers, and our relationship was never better than now. Petr Pavel is a soldier. He is an army soldier, and I think there is everything in it. Yes, so we cannot be more connected than before, and be sure that if Russians cross the border, we are there in a minute. Of course.
Chcę jeszcze powiedzieć, że Andrej Babiš mówił te słowa, bo potrzebował, liczył na głosy czeskich prorosyjskich idiotów i tym podobnych ludzi, ale oczywiście to jest wstyd. A jest bardzo ważne, żebyśmy byli zjednoczeni, choć my tu w Czechach nie podoba nam się na przykład teraz sytuacja z Grupą Wyszehradzką, szczególnie z Węgrami i ich postawą wobec Ukrainy i wobec wojny. Dlatego też Polska jest tak jeszcze tym bardziej ważna i nasze relacje nigdy nie były lepsze. A Piotr Paweł jest żołnierzem, dobrze to rozumie, także...
Powiedział nasz gość, że jeżeli by Rosja przekroczyła granicę,
tak,
to Czesi będą za minutę.
Jeśli Rosja zaatakuje, to od razu Czesi będą z pomocą. No.
Ja to muszę powiedzieć, że rzeczywiście, tak, że to dobra informacja, ale rzeczywiście, że tak jak wcześniej, zawsze się mówiło, że Polak-Węgier, dwa bratanki, że Polacy z Węgrami mieli bardzo dobre relacje, bardzo trudne relacje mieli raczej z Ukraińcami, a z Czechami to takie były... Troszkę byliśmy competitors, nie? Czyli rywale, żeby ściągać inwestycje i tak dalej, i tak nie za bardzo, trochę żeśmy sobie dokuczali, tam docinki były i tak dalej, może naśmiewanie się wzajemne, natomiast rzeczywiście widzę to, że ta wojna smutna, która jest, gdzie nasz wspólny wróg, od którego, tak jak mówiłeś, doświadczyła Polska dużo, ale i Czesi przecież od Związku Radzieckiego też doświadczyli swoich cierpień, bardzo nas zjednoczył i rzeczywiście to nastawienie, to jest takie, że ja się czuję, jakbyśmy już byli w sojuszu takim polsko-czesko-ukraińskim, też są jeszcze państwa bałtyckie, Słowacja, niestety nie ma Węgrów, ale rzeczywiście, mimo iż to nie jest sformalizowane, to tak, można powiedzieć, mentalnie czy psychicznie, to tak widzę ja, że z Czechami jesteśmy sojusznikami.
I understand. I must again apologize for our former president Miloš Zeman and our prime minister Andrej Babiš. Miloš Zeman was a pro-Russian communist Russian agent on Prague Castle, and Andrej Babiš was psychopat i agent komunistyczny. I agent komunistycznej tajnej policji, który bezutocznie plądrował państwo przy pomocy aparatu państwowego. Two bastards, and that's a problem. Czechs like Polish people, and Polish people like Czechs. We know it, and I think this misunderstanding was just because of our foreign policy made by these two. I don't want to say the bad words because they are Christian TV. So you'll see now when our prime minister is Peter Fiala. And when our president is Peter Pavel, everything is okay, and there are not misunderstandings. In the same feelings, in the same foreign politics, I think the only problem was, of course, Czechs are idiots, of course. Some Czechs, they are really stupid about Polish, but be sure that in our connections, that's not only diplomacy, that's true. Okay, we just have two idiots on two very specific posts. Everything is now okay on Czech castle and also in Czech government, but and Andrej Babiš will go to hell and Miloš Zeman also, so don't be afraid, everything is okay.
Muszę jeszcze raz przeprosić za Milosza Zemana, byłego prezydenta, i Andrzeja Babisza, byłego naszego premiera. Zeman był prorosyjskim, komunistycznym agentem, a Andrzej Babisz psychopatą i też agentem. Taka jest prawda i przez ich działania były te nieporozumienia między nami. Czesi lubią Polaków, Polacy lubią Czechów, a co do tamtych dwóch, to musiałbym ich określić słowami, których nie chcę mówić w chrześcijańskiej telewizji. Teraz tu Piotr Paweł jest prezydentem, Piotr Fiala jest premierem, także teraz nie będzie tych nieporozumień, teraz będzie wszystko dobrze. Oczywiście są pewni Czesi, którzy są głupi wobec Polaków, ale bądźcie pewni, że teraz już i w rządzie, i prezydent wszystko będzie okej. Okay.
Ja się chciałam jeszcze zapytać pana, jak pan sądzi, jakie będą skutki tej wizyty właśnie Petra Pawła w Polsce?
I understand. I think the main thing is, from both sides, They talk. I think the main topic was the independence on gas from Russia. Mm-hmm. We need to be totally independent of Russian gas. So of course we need Poland, and that's a very important thing. Okay, we Andrzej Duda and Peter Pavel. I think this was the main topic of the consultation. Of course, the same foreign politics, blah 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 blah. Blah. But the main thing is, Czech Republic is now independent on gas from Russia. We are independent on gas from Russia also thanks to Poland. Mm-hmm. And Poland is our big fan, I think, in it. So that's the main thing. We must be connected in many topics in European Union, and we must, and we are, and want to be, and will be, to get independent on the Russian gas, and we are doing, and we can make do for each other a lot, and that's very important. And I think that was the main theme of this visit.
Myślę, że głównym tematem tych rozmów to była niezależność od rosyjskiego gazu, bo musimy być niezależni od rosyjskiego gazu. Jesteśmy, do tego potrzebujemy Polski. Teraz jesteśmy niezależni właśnie dzięki Polsce, ale oczywiście też musimy razem działać w wielu innych tematach, sferach w Unii Europejskiej, ale myślę, że tą główną sprawą teraz to jest właśnie uniezależnienie od gazu z Rosji.
Które jest możliwe, można dodać, dzięki temu, że Czesi w tym momencie już nie będą ściągać gazu rurociągami, tylko będą poprzez hub ten gazowy na polskim wybrzeżu, gdański hub, ściągać gaz przez Polskę z północy.
Tak, a także są opracowywane porozumienia między Orlenem a Unipetrolem, tak, w sprawie nie tylko gazu, ale też paliwa. A jeszcze chciałam się zapytać, jeśli chodzi o politykę bardziej wewnętrzną Czech, chociaż ona też się zalicza do zagranicznej, ta część, ponieważ praski ratusz zakazał swoim pracownikom korzystania z TikToka. I jak pan ocenia tę decyzję i czy pójdą za nią kolejne decyzje w innych instytucjach, placówkach państwowych?
I understand. It's difficult to me for answering for me because it's a very good idea, and I am on TikTok as a celebrity. I use TikTok too. Very good idea. I have two kids, 8 and 11 years. TikTok, I like TikTok, but I know it's uncontrolled. There is no control, no rules. It's a Chinese spy net, and it's also full of sexual predators. Many reasons. It's a Chinese product, very dangerous Chinese product, full of sexual predators. I know you don't ask me because of sexual predators. I just say I have also two daughters, so I think it's a great. It's great act, and it's a good idea. And I water and I'm drinking wine. Because I use TikTok, I'm active on there, and I'm shame, but it's a great idea. TikTok is, for many reasons, very dangerous social network, and that was very good act.
Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, chociaż przyznaję, że sam używam TikToka jako celebryta, ale mam dwie córki, 8, 11 lat i wiem, że TikTok jest niekontrolowanym, jest chińskim produktem, na którym jest pełno seksualnych drapieżców i bardzo niebezpiecznym, także ten zakaz to dobry pomysł.
Tutaj można mieć nadzieję, że prezydenci też i o tym rozmawiali. Być może właśnie prezydent Czech Petr Pavel zachęcił naszego prezydenta, żeby podjął takie mądre działania, bo Polska niestety bardziej lubi Chiny niż Czesi lubią Chiny. Właśnie ja to podziwiam u was teraz, że jesteście tak jednoznaczni i odważni w stosunku do Chin i oczywiście w pozytywnym stosunku do Tajwanu. Polska tutaj mogłaby się od Czechów uczyć.
It was very important message to the world. You could see it in Poland. There was Andrej Babiš, prime minister, there was Miloš Zeman president and the Prague mayor, and they went to Taiwan, and so, and I was very happy for this message, and this is, and now we sent very interesting messages to China also, very important, and I'm very proud on our government, on our president, for messages to China. It's not about TikTok, it's about a lot of topics. It's great to send these messages to China from not just from Czech Republic, from all countries.
To tak, bardzo ważne wiadomości też były, ważne te wizyty z Czech na Tajwanie. Także bardzo się cieszę, że są takie przekazy w stronę Chin i w sprawie TikToka, i w sprawie też innych tematów.
A my bardzo się cieszymy właśnie, że to Petr Pavel, jako Polacy się cieszymy, że to Petr Pavel jest teraz prezydentem Czech. Wiem też, że wy jako Czesi się cieszycie. Też byłam niedawno na Czechach i rozmawialiśmy właśnie z Czechami i oni, wiem, że się bardzo cieszą. I dziękuję za udział w programie. Był z nami Pavel Novotný, polityk, burmistrz dzielnicy Praga Rzeporyje, dziennik. Thank you very much.
Do zobaczenia z Pragi. Smer
Putina. Dziękujemy bardzo. Też gratulujemy bardzo tego dobrego wyboru. Dziękuję. Gratulujemy bardzo tego dobrego wyboru i cieszymy się z wami.
Do zobaczenia. Jeszcze z tych tematów, co były tutaj wymieniane, jeśli chodzi o to porozumienie pomiędzy Polską a Czechami dotyczące właśnie gazu i paliwa, jak wy oceniacie, czy to jest dobry pomysł i czy to się uda w ogóle zrealizować w Polsce, bo dopiero przecież niedawno Polska nie zrezygnowała, tylko to Rosja odcięła nam dostawy paliwa.
Jeśli chodzi o gaz, no to, to już Polska wcześniej zrezygnowała, Rosja odcięła nam ropę naftową, tak? Czyli powiedzmy, no Czesi też byli związani z rurociągiem Przyjaźń i tak dalej, i to dla nich było główne źródło zaopatrzenia w produkty naftowe, to myślę jest główny temat, chociaż no gaz jest potrzebny też dla przemysłu i dla ogrzewania. No i tutaj jest duża szansa dla Polski, bo Polska zaczyna tutaj rozgrywać rzeczywiście karty w tej części Europy, bo to nie tylko Czesi w tym momencie no są w pewnym sensie zależni od pomocy Polski. Ja wcale nie mówię, żeby to wykorzystywać w zły sposób, tę sytuację. Trzeba właśnie traktować tę sytuację jako okazję do wzmocnienia sojuszu i przyjaźni z tymi narodami, które mamy wspólnego wroga, tak? Mają wspólnego wroga. Tym wspólnym wrogiem jest Rosja. To Rosja chciała i używała paliw i gazu i ropy naftowej do uzależniania od siebie różnych krajów i do prowadzenia swojej polityki. I to Rosja de facto w sposób, można powiedzieć, taki, no, traktowała gaz i ropę jako broń, tak? To, że teraz Rosja popełniła, myślę, największy błąd w ostatnich kilku stuleciach, rzucając się na Ukrainę i wypowiadając wojnę całemu wolnemu światu i Zachodowi, no to jest teraz okazja, żeby wykorzystać tę sytuację i żeby budować rzeczywiście sojusz, również taki energetyczny, razem z Czechami, ze Słowakami, może i z Węgrami, jeśli się ogarną, pójdą po rozum do głowy. Również Niemcom Polska pomaga, także to jest dobra sytuacja i trzeba nie tylko biznesowo z niej korzystać, ale rzeczywiście, żeby ona budowała sojusz między naszymi narodami i dobre relacje, bo to jest okazja taka, której nie mieliśmy, myślę, od kilkuset lat.
Wiem, że jest już z nami Tomasz Zdechowski, członek grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci. Witamy bardzo serdecznie.
Hello, good evening.
Good evening. Moje pierwsze pytanie to, jakie są nastroje wśród Czechów właśnie po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Petra Pavla, jak się Czesi zapatrują, czy widać już jakieś zmiany w trakcie tak krótkiego czasu jego rządów?
I would like to say that we have it really very good now atmosphere in the Czech Republic, because in the Czech Republic now change a lot of things. Miloš Zeman was not very active, but you can see that in this moment Petr Pavel started his visit in Poland. Before he was in Slovakia, he is trying to make better relationship with our partners, and Poland is up for us in this moment one of the best, or I would like to say key partner for in European Union and in the world. And I think it's very necessary to have it perfect connection between Petr Pavel and President Duda. And we are very happy that today the meeting was, from our point of view, very successful, because we had a lot of problems before. You know that Turov was an issue what really destroyed our neighborhood policy to Poland for a long time. And I think in this moment we are trying to find the solution how make Czech-Poland relationship much more stronger and have it very good connection to Poland and between the Warsaw and Poland, especially in the issue in Ukraine. I think that Petr Pavel and President Duda, Andrzej Duda, has it the same meaning about the help for Ukraine army and for Ukraine people. Mm-hmm.
Teraz w Czechach jest bardzo dobra atmosfera, są duże zmiany. Miloš Zeman nie był bardzo aktywny, a teraz Petr Pavel próbuje robić co może, by mieć lepsze relacje z naszymi partnerami. I tu Polska jest jednym z najważniejszych, powiedziałbym, kluczowym partnerem i w regionie, i na świecie. Jest bardzo ważne, by też mieli dobre relacje Petr Pavel i Andrzej Duda. I myślę, że to ich spotkanie było wielkim sukcesem. Wiemy, że wcześniej te nasze relacje były zaburzone, choćby przez sprawę Turowa, a teraz pracujemy, by sprawić, by te polsko-czeskie relacje były jak najlepsze. Szczególnie też to widać w działaniach w sprawie Ukrainy. Tutaj i prezydent Duda, i Pavel, myślę, będą działać jak najlepiej.
Ja jeszcze chciałam dopytać właśnie o te relacje polsko-czeskie. Czy nastąpi jeszcze większe zacieśnienie? Już tutaj widzimy, ale czy będzie jeszcze większe zacieśnienie? Tak jak powiedział Petr Pavel w wywiadzie dla TVP Info, że Polska i Czechy będą mogły być przeciwwagą dla większych krajów w Unii Europejskiej. Czy tak się rzeczywiście stanie?
I hope so. I trust that Petr Pavel really and Andrzej Duda can make the relationship so strong that for the future we will be the engine of the European Union and inspiration for other states. And I would like to say that I'm doing the relationship between Poland and Czech Republic for last 9 years. I had many contacts and any issue on the Polish and Czech side, and we are trying to make our relationship between the cities on the borders. And now the atmosphere changed a lot, and I think that it's thanks the relationship and thanks the atmosphere between our states. And I was in Poland 2 weeks ago in Przemyśl, and I would like to say that really atmosphere in the streets when I met the people there who were there on the concert, it was very, very positive. And many people ask me about the Czech presidential election. Also, I think the knowledge of the Polish people about situation in the Czech Republic, and especially the Czech people about the situation in Poland, is improving, and it's a good signal. And I think that if we will make the diplomat relation much more stronger for the future, it will be a very good signal for other nations, especially in Slovakia and Hungary, to involve this partnership and try WIFOR stronger, because in this moment WIFOR doesn't exist, and there exists only the connection between Czech and Czech Republic and Poland.
Mam taką nadzieję, ufam, że Petr Paweł i Andrzej Duda mogą to zrobić, mogą taką silną relację, która przetrwa w przyszłości, stworzyć. Ja też działam, by te relacje Polski z Czechami tworzyć. Miałem wiele też rozmów. Jest też, teraz rozwija się ta współpraca również między miastami przygranicznymi naszymi. Atmosfera bardzo się teraz zmieniła. Ja też byłem w Polsce 2 tygodnie temu w Przemyślu i to ten nastrój na ulicach czy na koncercie, gdzie byłem, tam spotykałem wielu ludzi i byli bardzo pozytywnie nastawieni. Wielu ludzi pytało o wybory, wynik wyborów w Czechach i też ta wiedza Polaków o sytuacji w Czechach i Czechów o sytuacji w Polsce się zwiększa, więc jest to podstawa też do silniejszych relacji dyplomatycznych i też będziemy tu musieli włączyć Słowację i Węgry, bo teraz to są takie relacje między Polską i Czechami.
A jakie jeszcze inne skutki będzie miała ta wizyta, oprócz właśnie zacieśnienia relacji polsko-czeskich? Czy będą jakieś skutki?
We will try the engine for the support in Ukraine. I think that Peter Paweł and Andrzej Duda, they are very strong players and they can really send it very strong signal to USA and other European partners to send it more weapons and especially the aircraft to the Ukraine. Peter Paweł has its experience from the NATO, and you know that Andrzej Duda for a long time he was very key partner and very good friend with the American administrative. And I think that they can really support it and present it, especially in the visits in many Western states. Our strong partnership to Ukraine and relationship to Ukraine, and to help President Zelensky with connection with many EU member states. Also, it will have its really historic. It's a historical moment, and I think that between us for last 10 years there was not any stronger relationship than in this moment. In this moment we have it the best relationship forever, and I hope that it will help us to be seen as a predictable partner. As a partner for democratic country, as a partner for the Ukraine, and as a partner who really will make the NATO alliance and EU stronger. So from my point of view, I think this visit will change a lot of things, and I think that in a very short time, in 2-3 months, we will see the progress of presentation, the needs of the Ukraine in the international level.
Oczywiście będzie wsparcie dla Ukrainy. Peter Paweł i Andrzej Duda są silnymi tu partnerami w tym względzie, mogą wysyłać silny sygnał i do USA, i do partnerów w Europie, by wysłać jeszcze więcej broni, szczególnie chodzi o teraz o samoloty. Peter Paweł ma doświadczenie z NATO, także zna i znał wcześniej prezydenta Dudę i też partnerów ze Stanów Zjednoczonych, przyjaciół. Także tam silna sygnał, by partnerstwo, relacja z Ukrainą tu będzie się rozwijać, by pomóc prezydentowi Zełenskiemu w komunikacji też z krajami Unii Europejskiej. Myślę, że przez ostatnie lata to jest najlepsze, to są najlepsze relacje między nami. Jest to partnerstwo krajów demokratycznych, partnerstwo dla Ukrainy, partnerstwo w NATO i myślę, że ta wizyta zmieni i będzie tu postęp w wielu sprawach.
Mam pytanie, panie Tomaszu. Pan jest posłem do Europarlamentu i w związku z tym, w kontekście też tego, co pan mówił o tym zacieśnieniu nie tylko relacji polsko-czeskich, ale również właśnie współpracy z Ukrainą, kiedy no, nie tylko Polska, ale też i Czesi będą, myślę, takim silnym adwokatem wejścia Ukrainy do struktur europejskich, do NATO oczywiście, jak NATO właśnie się zapatruje Bruksela i elity niemieckie i francuskie, które no zawsze były przeciwko przyjęciu Ukrainy do struktur europejskich, do NATO, to przecież Francja i Niemcy były przeciw. No i pytanie jest, jak to teraz wygląda, kiedy właśnie Czesi zbliżają się do Polski, czy elity brukselskie nie są niezadowolone, albo nie czują jakiegoś zagrożenia dla siebie?
It's a very good question, and I think that I can respond very quickly because really the Czech and Poland were first nation which were trusted in the defense of Ukraine and were trusted in the future of Ukraine in the EU and in the NATO. Many Western countries, and you mentioned Germany and France, but I will mention the Netherlands or Belgium, they didn't trust to Ukraine that they will have it so huge progress and so good defense against big Russian army. And they are now surprised. And I think now is the moment that Czech Republic, Poland, Hungary, Slovakia have it experience with Russian army. We have it, especially Czech Republic, with 1968. And you can see that we made very well all the Middle European country democratic transition. And I think that we can present it as a good example for the Ukraine and help Ukraine with the reform, especially with the fight against corruption, with the reform of the judiciary system and other things, because we have it the same goals and we understand each other. When I was in the Kiev 3 weeks ago, I should say that Poland is presented there as the best friend and someone like brother for Ukraine, and congratulations. And I hope that Czech Republic will be the second brother, and together we will make the EU stronger. And I think that all the things what we are doing together with Poland and with Ukraine will make the European Union, NATO and EU much more stronger, because Ukraine shows that they are part of EU, they are part of NATO, and they are fighting for us. If Ukraine will lose this war, we will have it the Russian army on our borders, and I think that they can really attack us as a next states, democratic states, which is fighting for their freedom. So from our point of view, it's necessary to help Ukraine.
Myślę, że to jest dobre pytanie. Polska na przykład bardzo tu jakby zaufała, że Ukraina się obroni, że Ukraina da radę. Inne kraje, takie jak Niemcy, Francja, Holandia czy Belgia, nie wierzyły, że Ukraina będzie się skutecznie bronić przeciw Rosji i teraz są zaskoczone i myślę, że teraz jest czas właśnie, żeby kraje takie jak Polska, Czechy, Słowacja czy Węgry, które mają to doświadczenie z Rosją i które przeszły te demokratyczne przemiany, by teraz służyły jako przykład dla Ukrainy, szczególnie w takich sprawach jak walka z korupcją czy system sądowniczy. I Polska jest tym najlepszym przyjacielem, bratem Ukrainy. i myślę, że Czechy mogą być takim drugim bratem i możemy wiele rzeczy razem z Ukrainą zrobić i to sprawi, że i Unia Europejska i NATO będą silniejsze, bo Ukraina pokazała, że jest częścią NATO, jest częścią Unii Europejskiej i teraz walczy za nas właśnie, a jeśli przegrają, no to będziemy mieli Rosję u swoich granic i będziemy zaatakowani jako następni. Także jest bardzo ważne, żeby Ukrainę wesprzeć, by wygrała.
Ja jeszcze chciałabym poprosić pana o komentarz takiej informacji, że praski ratusz zakazał swoim pracownikom korzystania z TikToka. Jak pan ocenia tą informację, czy to dobra informacja i czy pójdą też za tym jakieś kroki w innych placówkach państwowych, czy też będzie TikTok zakazywany?
This is perfect information. In European Union we had it ban TikTok application for 2 weeks, and everybody from the security expert will tell you that with TikTok someone can follow you and follow all your activities in your phone. So I think it's perfect prevention, and I congratulate all our president office manager that they will send it this strong message to the China that we know that they are using and how they are using TikTok, and we will never accept it, this behavior, and we will not have it this application in our mobiles. And I think it will shows that we are prepared to fight against cyber threats.
Tak, w Unii Europejskiej też już od 2 tygodni w instytucjach jest zakaz używania TikToka na tych urządzeniach tu używanych. Myślę, że to jest bardzo dobra prewencja, zapobieganie temu, co może się stać i gratuluję też biuru prezydenta, że wysyła taką silne przesłanie dla Chin, że wiemy, jak oni używają TikToka, wiemy, co robią i że nie damy się tu w tej też wojnie cybernetycznej.
Dziękuję bardzo za udział w naszym programie. Był z nami pan Tomasz Zdechowski, członek grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci. Dziękuję bardzo za udział i za komentowanie.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Gratulujemy również i panu tego wspaniałego wyboru, którego dokonaliście jako Czesi, wyboru oczywiście prezydenta Pawła, i życzymy udanej walki o wolność i też o wsparcie dla Ukrainy, no tam na tych brukselskich korytarzach tego wielkiego parlamentu w Europie.
Dziękujemy.
Do widzenia. A ja chcę przypomnieć wam, że możecie nas wesprzeć, jeśli wam się podoba to, co my tutaj robimy, ponieważ utrzymujemy się tylko z waszych datków, nie bierzemy dotacji od rządu. A jeśli przypadkiem nie wiecie, jak możecie to zrobić, jak możecie nas wesprzeć, to teraz krótki materiał właśnie, jak możecie to zrobić.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!
A ja chciałabym jeszcze ciebie zapytać o to, jakie znaczenie ma dla Polski ta wizyta? Bo tutaj już było mówione od strony czeskiej, ale tak od strony polskiej.
W ogóle bardzo fajni ci goście nasi czescy. Widać, że bardzo się cieszą i są dumni z tego wyboru i to naprawdę był znakomity wybór. Mamy nadzieję taką. No dopiero prezydent Paweł jest na urzędzie tak naprawdę
7
tydzień,
dni.
Nie? Tydzień minął, także niewiele, ale no wygląda na to, że to może być prezydentura na mianę prezydenta Václava Havla, nie? Czyli prezydenta, który tak jakby wprowadził Czechy do czasów postkomunistycznych, ich wielkiego, wielkiego naprawdę męża stanu. No po Václavie Havlu nie mieli takiego prezydenta, który rzeczywiście był kimś takim, postacią takiego formatu i być może właśnie Petr Pavel będzie taką osobą, ma na to zadatki, no bo jest to człowiek, który był przecież, znaczy był, no jest generałem, tak, już w spoczynku, ale był w NATO, tak, także jest to wojskowy, który akurat na czas wojny, no to idealny kandydat, tak, bo on wie dokładnie, z kim my się mierzymy, wie, czym jest Rosja, czy kim jest Rosja, kim jest Putin i czym są, no, jak Rosja postępuje, tak, no bo nie oszukujmy się, ktoś, kto był tak wysoko w strukturach NATO, kto jest generałem czeskiej armii, no to miał okazję, miał dostęp do różnych dokumentów, opracowań, wywiadu i tak dalej, zna dużo lepiej realia niż przeciętny człowiek. No i właśnie Czesi wybrali takiego gościa na swojego prezydenta. No i on, można powiedzieć, w pierwszą taką pozagraniczną, no bo Słowacja, no to z Czechami była zawsze związana, była kiedyś Czechosłowacja, także naturalne jest, że zawsze nowo wybrany prezydent jedzie najpierw na Słowację, ale później pojechał do Polski, tak, czyli jest w Polsce i to myślę, że jest bardzo ważny sygnał, nie? Bardzo ważny sygnał, z którego powinniśmy się cieszyć i który powinniśmy docenić, że jest kolejny kraj w naszym najbliższym sąsiedztwie, poza Ukrainą, tak, bo tutaj powiedział właśnie pan Tomasz, nasz gość, że będąc w Kijowie zobaczył, że Ukraińcy Polaków po prostu kochają, nie? Że traktują jako brata, nie? Polskę. No a teraz jeszcze jest drugi nasz sąsiad, z którymi też różnie bywało, nie? Z Czechami to historię mamy też trudną i taką dalszą, daleką historię to w ogóle mamy trudną, ale tę właśnie ostatnią za rządów pana Babisza i prezydenta Zemana, to też nie była łatwa historia, bo przecież był ten konflikt o Turów, nie? Który przecież doprowadził do tego, że Czesi pozwali Polskę do Unii Europejskiej i Unia Europejska na wniosek Czechów nakładała na Polskę kary, nie? No to po prostu, wiecie, to było żenujące, nie? Że tutaj nasz sąsiad, nie? Jesteśmy razem w Grupie Wyszehradzkiej, narody słowiańskie, bliskie ze sobą, nie? A kłócimy się o jakąś tam jedną kopalnię i jeszcze idziemy do sądu zewnętrznego, nie? Który tutaj nakłada kary na Polskę. Także to było niestety żenujące. No a teraz to wszystko tak jakby idzie w niepamięć, przekreślane jest. No owszem, stało się trudno, ale budujemy, jest szansa na zbudowanie rzeczywiście też takich sojuszniczych, bliskich stosunków. Dla mnie to jest super wiadomość i bardzo dobrze, że też zresztą widać między naszymi prezydentami. No tutaj znowu trzeba pochwalić prezydenta Dudę, no, którego karcimy w sprawach wewnętrznych, kiedy jest z tym strażnikiem Żyrandola, kiedy podpisuje ustawy, które mu tam Kaczyński podsuwa, ale jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to jego, można powiedzieć, kontakty z prezydentem Zełenskim i teraz kontakty z prezydentem Pawłem czeskim, nowo wybranym, no to są naprawdę no, pierwsza liga, nie? Mi się to bardzo podoba.
A też właśnie jeśli jesteśmy już przy Ukrainie, to prezydent Andrzej Duda powiedział, że Czechy i Polska to kraje, które są w absolutnej awangardzie, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, zarówno humanitarne, jak i militarne. A też właśnie prezydent Czech mówił, że planuje też wyjazd do Ukrainy, który będzie pewnie którymś z kolei.
Może kolejną wizytą.
Być może właśnie będzie to kolejna wizyta.
To też będzie znaczące, czy pojedzie najpierw do Brukseli, czy najpierw do Kijowa. To myślę, że też no, na takie gesty się zwraca uwagę w polityce. Rzeczywiście no, Czesi są narodem czterokrotnie bodajże mniejszym od Polaków. Nie? Także powiedzmy, no, polska pomoc, jeśli chodzi o wielkość, no to w tym momencie nawet Amerykanie twierdzą, że jesteśmy na trzecim miejscu w świecie, po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, przed Niemcami. Nie wiem, czy Czesi też nie są przed Niemcami. Może nie, ale nie mają takiej, powiedzmy, siły. Natomiast jeśli chodzi o tak jakby udział procentowy pomocy przekazanej na przykład w PKB narodu, to Czesi są też w awangardzie, tak jak i Polacy, tak? Ale tutaj na przykład narody bałtyckie, oni też dużo dają. Estonia, Litwa i Łotwa też dużo, jeśli chodzi o procent dochodu narodowego czy produktu krajowego brutto, przekazują na wsparcie Ukrainy. Czyli widać, że te kraje, które rzeczywiście są po pierwsze blisko Rosji, czyli są zagrożone, ale też które mają historię nieszczęsną ze Związkiem Radzieckim, to one wiedzą, co Ukraina przeżywa i wiedzą, że trzeba im pomóc, bo oni walczą rzeczywiście za nas. To, co mówił pan Tomasz, nie? Że Ukraina walczy za nas. Jeżeli Ukraina przegra, no to następni jesteśmy my. Czesi być może troszkę dalej, bo jeszcze jest Słowacja, jeszcze jest Polska, ale to, co powiedział Paweł Nowotny, no to było piękne. Jeśli Rosja wejdzie w wasze granice, to my już za minutę tam jesteśmy, nie? I rzeczywiście za poprzedniego prezydenta Babisza, znaczy premiera Babisza i prezydenta Zemana, tego by nie było. Bo tam były do Polski przeróżne ataki, przeróżne problemy, a teraz sytuacja się w Czechach zmieniła i nie w narodzie czeskim, bo to, co tutaj zostało powiedziane, to też jest fajne, że Czesi lubią Polaków i zawsze lubili. Teraz jeszcze bardziej lubią, bo wspólnie właśnie walczymy z tym naszym odwiecznym wrogiem. Ale właśnie rząd czeski, władze czeskie zmieniły się, można powiedzieć, o 180 stopni. W dobrą stronę. Dobrą stronę. Super.
Jeszcze co do pomocy Ukrainie, to podczas konferencji po spotkaniu głów państw padła informacja właśnie o przekazaniu MIG-ów dla Ukrainy. Tak. Prezydent Duda został zapytany, kiedy MIG-i zostaną przekazane dla Ukrainy i ile ich będzie, i odpowiedział, że jest już uchwała, teraz dosłownie wysyłamy na Ukrainę MIG-i 29, mamy ich kilkanaście, są to MIG-i przejęte po NRD i są one MIG-ami funkcjonującymi. W pierwszej kolejności przekazujemy 4 samoloty w pełnej sprawności, a pozostałe są serwisowane i przygotowywane.
Tak, rzeczywiście prezydent Duda w odpowiedzi na pytanie polskiego dziennikarza powiedział, że to już 4 MIG-i, no już w zasadzie, skoro już o tym mówi, no to być może one nawet już są na Ukrainie, albo są rzeczywiście lada dzień będą wysłane. Bo premier mówił, że to będzie 4 do 6 tygodni. No i że generalnie jest tworzona koalicja znowu kilku państw, które no w ramach takiej koalicji tych kilku państw przekażą swoje zasoby MIG-ów 29. Mówi się o Słowacji, która ma być może 11. No Polska, właśnie to mnie, to jedna rzecz mnie zmartwiła, że prezydent powiedział, że mamy kilkanaście tych MIG-ów, a no inne źródła, może lepiej znają się te źródła niż pan prezydent, chociaż nie wiem, kto tutaj ma lepsze informacje, ale inne źródła mówiły, że tych MIG-ów mamy być może nawet 29, tak? I jeszcze mówi się, że być może Bułgaria przekaże MIG-i albo przynajmniej części zapasowe, tak? Czy części zamienne do tych MIG-ów. W każdym razie no, jest możliwe, że ta koalicja nawet do 40 samolotów, no to są naprawdę, no już wiecie, no to są samoloty kilkudziesięcioletnie, tak? Ale są to samoloty, które na tamtym teatrze wojennym sprawdzą się i sprawdzają się znakomicie, bo Ukraińcy, co ważne, mieli i mają swoje MIG-i, no jeśli jeszcze tam nie mają zniszczonych, nie wiem, tutaj trudno powiedzieć, czy jeszcze im zostały i ile ewentualnie. W każdym razie na pewno ukraińscy piloci są i byli przeszkoleni do latania na tych maszynach, także to nie będzie taki problem jak z F-16, tak? Gdzie jest wielki problem, żeby F-16 wysłać na Ukrainę, no bo jest kwestia szkolenia, które jest długotrwałe, kwestia jest całego, można powiedzieć, całej logistyki, utrzymania tych samolotów. Mówi się nawet, że jeżeli jednak F-16 miałyby być wysłane, to być może będą musiały one operować z polskich albo z rumuńskich lotnisk, co byłoby praktycznie wejściem NATO do konfliktu w takim przypadku. Natomiast wysłanie tam MIG-ów to jest od razu dla nich zastrzyk bojowy, siły bojowej, którą mogą wykorzystać od razu, z dnia na dzień. I to jest bardzo ważne, szczególnie w sensie tej kontrofensywy, którą planują. No bo czekamy na kontrofensywę ukraińską. Ukraińcy też na nią czekają. Ukraińcy czekają nie tylko na sprzęt, który idzie. No właśnie na przykład te MIG-i to by był sprzęt, który też będzie bardzo ważny. Wsparcie powietrzne do atakujących wojsk pancernych czy do zmechanizowanych. To jest istotne na polu walki, nowoczesnym polu walki. Także to jest bardzo dobra wiadomość, że te MIG-i już polecą. Ale Ukraińcy czekają również na poprawę pogody. Bo w tym momencie tam jest rasputica. Wszystko, wiecie, zabagnione, roztopy, Nawet czołgi się potrafią zakopać w taki ukraiński, grząski czarnoziem. Także Ukraińcy ze swoją kontrofensywą też czekają nie tylko na dostawy, ale i na poprawę pogody. Mówi się, że to może być za miesiąc, nie? Że to może być połowa kwietnia, kiedy rzeczywiście ruszy ta kontrofensywa.
I czy rzeczywiście to będzie taka kontrofensywa, że to czy nastąpi koniec wojny, czy nastąpią jakieś zwycięstwa takie duże Ukraińców? Jak sądzisz?
Mam nadzieję, że tak. I wiele rzeczy na to wskazuje. Na przykład rosyjskie elity, czy kacapskie elity na Krymie, w okolicach, no, w tych zajmowanych obecnie też okręgach, czy częściach okręgu zaporowskiego, donieckiego, czy chersońskiego, już myślą o ewakuacji swoich rodzin. Już tam część tych elit zbrodniczego systemu, czy tych kolaborantów często, już się ewakuuje. No to też świadczy o tym, że jednak spodziewają się porażki, tak? To po pierwsze. Też mówi się, tutaj są, już przechodzimy do tematu ukraińskiego, mówi się, że Rosjanie borykają się z wieloma problemami i największy problem to jest to, że no ta powiedzmy fala zmobilizowanych żołnierzy rosyjskich jest nieprzeszkolona, bez motywacji do walki. Oni nie wiedzą, po co tam idą, za co walczą. Często są oszukiwani, nie? Jest wiele takich, powiedzmy, nagrań czy komunikatów, że gdzieś tam im obiecano, że będą tylko jako tam, powiedzmy, Gwardia Narodowa, czyli będą gdzieś tam pilnować porządku w okupowanych terenach, a to ich rzucają na front i to ich rzucają z jednym karabinem i tam z dwoma czy z trzema magazynkami, czyli w ogóle, można powiedzieć, nieuzbrojeni, nieprzygotowani, jako mięso armatnie. Także widać, że na przykład te rosyjskie ataki w Bachmucie, nie? No Bachmut się jeszcze trzyma. Pamiętam, że no rozmawialiśmy tydzień czy dwa tygodnie temu na ten temat i no już wydawało się, że Bachmut padnie, że nawet był rozkaz, żeby opuścić Bachmut, ale jednak Ukraińcy postanowili utrzymać Bachmut. Owszem, no to jest za jakąś cenę, tak? Za cenę ukraińskiej krwi, ale widać, że doszli do wniosku nie tylko prezydent Zełenski, ale i dowódcy, czyli dowódca generał Załużny, generał Syrski, tak? Że doszli do wniosku, że warto trzymać Bachmut. No i Bachmut się jeszcze trzyma. Trzyma się, zadając Rosjanom tak duże straty, bo zauważcie, że te codzienne raporty, które są publikowane, rosyjskich strat, one w ostatnim tygodniu regularnie przekraczają 1000 zabitych dziennie. Że Rosja traci dziennie, no 1000 są zabici, ciężko ranni, niezdolni do walki, no w każdym razie 1000 rosyjskich żołnierzy jest eliminowanych każdego dnia. 1000, nie? 1000 to jest więcej niż batalion, nie? Niż BTG, ta batalionowa grupa taktyczna. To jest bardzo dużo, nie? To po prostu no nie da się, no co, zmobilizują kolejne 200-300 tysięcy, już za chwilę będą mieli 200 tysięcy strat, już jest powyżej 160 tysięcy według ukraińskich szacunków, powtarzam. Także Ukraińcy osiągnęli to, że rosyjskie ataki, ich intensywność się załamała, czy można powiedzieć bardzo spadła, nie? Że kiedy był taki czas jeszcze tydzień temu, że oni musieli odpierać dziennie około 100 ataków w rejonie Bachmutu, to teraz odpierają 20-30, nie? To już o czym świadczy, nie? Że rosyjska armia wyczerpuje swoją siłę. Czyli powiedzmy, ta rosyjska ofensywa, która tak była zapowiadana, ona się skończyła na tym, że Rosjanie, można powiedzieć, rozbili sobie łeb, bijąc głową o mur Bachmutu, nie? Czyli o twierdzę Bachmut rozbili swoje siły. Tam też Wuchledar. No to tam inny temat, nie? Bo tam powiedzmy próbowali ataki zmechanizowane, pancerne i wszystko zostało zniszczone przez Ukraińców. Tam tracili bardzo dużo Ruscy i bardzo dobrze. No i teraz, jeżeli Ruscy wyczerpują swoją siłę, ich motywacja też spada, nie? Ich morale. Mają problemy swoje z zaopatrzeniem w amunicję, bo na przykład intensywność ostrzałów artyleryjskich też już spadła znacznie. I o tym się mówi na rosyjskich kanałach rosyjskojęzycznych, że mają wielkie problemy z zaopatrzeniem w amunicję. A Ukraińcy akumulują sprzęt wyszkolonych ludzi. Tam kolejne, można powiedzieć, jednostki kończą szkolenie nie tylko na Leopardach, nie? Nie tylko na Bradleyach, ale również kończy szkolenie piechota, tak? Do walki, do przełamywania, do walki w miastach i tak dalej. Czyli Ukraińcy akumulują siły, zbierają amunicję, tam sprzęt spływa. No jeśli za miesiąc ruszy pogoda, będzie dobra pogoda, będzie ciepło, przeschnie, to ja czytałem takie opracowanie, do którego skłaniam się, że może tak być, nie? Że może być tak, że ukraińska kontrofensywa nie będzie punktowa.
Czyli jaka będzie?
Że będzie na wszystkich kierunkach jednocześnie. Mhm. To będzie coś, odwrócenie tego, co Rosja chciała zrobić. Bo Rosja zaatakowała Ukrainę nieprzygotowana z 8 czy z 9 kierunków, nie? A może być tak, że Ukraińcy pokażą Rosji, jak przeprowadzać taki zmasowany atak. I tego im życzę, żeby jak zaczną, to żeby zaczęli jednocześnie w Chersoniu, w Kachowce, w Uchledarze, w Doniecku, w Ługańsku, żeby po prostu ruskich przełamali, tam Swatowa i tak dalej, żeby po prostu przełamali ich, no wiadomo, jak atakuje się w 5 czy 6 miejscach, to nie wszystkie ataki muszą się powieść, nie? I to też taka jest sztuka walki, że powiedzmy mogą być 2-3 główne, a kilka pozorowanych, nie? Ale jeśli by tak zrobili, czyli jeśli by Ukraińcy zrobili to, co Ruscy mieli zrobić miesiąc temu, ale jakoś im nie wychodzi, to by było po prostu genialne i na to mam nadzieję, tego się spodziewam i tego im życzę, nie? Bo wtedy to, wiecie, Ruscy by się od razu obsrali, popłoch i by było tak, jak było w Charkowie, to by było na całym froncie. To wtedy może rzeczywiście na Krymie, no może jeszcze nie w te wakacje, ale w następne to już na spokojnie możemy się wykąpać.
Tego życzymy Ukraińcom i oczywiście przypominamy akcję Pray for Ukraine. Cały czas się modlimy za Ukrainę. Ja też przypominam o akcji Idziemy po Wolność. Zapraszamy do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Już teraz jest w niej ponad 2100 członków, także zachęcamy do dołączenia i do dyskutowania tam, ponieważ tam cały czas coś się dzieje. I też przypominamy o akcji, którą niedawno rozpoczęliśmy, bojkot kościoła. Jest to bojkot konsumencki. Katolicy, księża, biskupi i papieże tworzą zbrodniczy system religijny. A ty co zrobisz? Zachęcamy do odpowiedzenia sobie na to pytanie. Ja też przypominam o wsparciu. Już w tym programie mówiliśmy o wsparciu, a na dzisiaj ile osób nas wsparło?
Dobiegamy do półmetka 1000 gitar. To jak na połowę miesiąca nie jest złym wynikiem, bo wsparło już nas prawie 500 osób.
Także jak chcecie dołączyć do tych osób, to zapraszamy, a my dziękujemy oczywiście wszystkim, którzy nas wsparli. Dziękujemy też za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze i też zachęcamy właśnie do komentowania. A też zapraszamy na nowy program Biblia dla katolików. Jest to nowy program czytania Biblii co tydzień w każdą środę. Zapraszamy do dyskusji. Czekamy na pytania od katolików. Możecie je wysyłać na adres e-mail kontakt@itspodprat.pl. Też przypominamy o tym, że książka Maxima Kulpa, Jan Paweł II wiedział, Ecce Overbecka, jest dostępna w naszym sklepie Idź Pod Prąd, więc możecie odwiedzić i zamówić. A dzisiaj o 17 zapraszamy na serwis informacyjny, a o 18 studium pierwszego listu do Koryntian. Kobitki też są w porządku. A po programie Pomyśl Dziś pastora Pawła Chojeckiego oraz kartka z kalendarza. A my już się będziemy żegnać. Jeszcze przypominam o kontakcie telefonicznym. Możecie się z nami skontaktować oprócz oczywiście maila, tutaj czatu, Facebooka, to przez telefon, numer telefonu 536 813 435, a odbierze siedzący tutaj koło mnie redaktor Michał Fałek, a jak nie będzie mógł, to odzwoni.
Tak postaram się zrobić.
A my już się będziemy żegnać. Był ze mną redaktor Michał Fałek, przedsiębiorca, pastor. Dziękuję ci bardzo za udział.
Dziękuję tobie, a ze mną była Magda Fałek, redaktor, student,
tak.
Przedsiębiorca.
A ja jeszcze na koniec jeszcze chciałam powiedzieć, że możecie w temacie dzisiejszego programu obejrzeć sobie świadectwo Czecha Jakuba. Jest na naszym kanale, także zachęcam i do zobaczenia.
Żyć długo czy żyć z sensem, treściwie? Jak byś odpowiedział na tak zadane pytanie? No sprawa jest trudna, bo każdy by chciał żyć długo, w zdrowiu i tak dalej. No ale też spora część ludzi stwierdziłaby, że no samo takie życie typu jedzenie, spanie, praca i tak dalej, to może coś za mało. Może by trzeba jeszcze jakiś większy sens, cel, wartość mieć w życiu. Może jest inna możliwość, że można żyć i z sensem, i długo. Gdy otworzysz Biblię, to zobaczysz tam w Ewangelii Jana w 4 rozdziale ciekawy dialog. Dialog Jezusa z pewną kobietą. Ta kobieta, no, można powiedzieć, miała bardzo dużo różnych doświadczeń w życiu. Moralnych i niemoralnych. Przykrych i przyjemnych zapewne. Jezus mówi do niej mniej więcej takie słowa. Szukałaś sensu w różnych kierunkach. Z niejednego pieca chleb jadłaś. I co? I ciągle jesteś niezaspokojona, nieszczęśliwa. Czegoś szukasz. Przyjdź do mnie. Ja chcę ci dać sens, który nigdy nie przeminie. Który tak cię pochłonie, że już niczego innego w życiu nie będziesz chciała. Mówi to symbolicznie. Dam ci wody, której się napijesz, to już nigdy więcej pragnęła nie będziesz. No i ona zaciekawiona wchodzi w dialog, jak to możliwe. Jezus wtedy mówi jej o przebaczeniu grzechów i życiu wiecznym. Czyli Jezus daje odpowiedź na ten nasz dylemat. Żyć długo, bez sensu, czy krótko, ale z sensem. Można żyć długo i z sensem. Co więcej, Jezus powiedział, że chce, abyśmy wiecznie żyli z Nim w niebie. Czyli możesz, wybierając Jezusa, możesz mieć życie z sensem tu na ziemi i do tego jeszcze życie nigdy nie kończące się.
17 marca 1832 roku został opublikowany w Paryżu Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, organizacji założonej przez Polaków, którzy po klęsce powstania listopadowego wyemigrowali na Zachód. W większości byli to żołnierze. Dokument rozpoczynał się od stwierdzenia, że powstanie listopadowe upadło, ponieważ sprawa niepodległości nie stała się sprawą ludu, a na przyszłość działania na rzecz niepodległości Polski należy łączyć z działaniami innych ludów dążących do obalenia panujących nad nimi despotów. Stwierdzano, że przywódcy wyłonieni w czasie powstania listopadowego są już zużyci i należy zastąpić ich nowymi. Założyciele towarzystwa deklarowali, że ich celem jest Polska będąca ojczyzną milionów szczęśliwych, wolnych i równych, żadnymi przywilejami nierozdzielonych obywateli. Ziemia i inne dobra miały być wspólną własnością wszystkich pracujących. Towarzystwo nawiązało kontakty z innymi organizacjami rewolucyjnymi działającymi na zachodzie Europy i zaczęło wysyłać do Polski emisariuszy, przygotowując w ten sposób następne powstanie, które miało objąć wszystkie trzy zabory i odbyć się z udziałem ludu. Próba wywołania takiego powstania w roku 1846 zakończyła się niepowodzeniem. Tak zwana Wiosna Ludów lat 1848-49 pokazała, że nadzieje przywódców towarzystwa na poparcie sprawy polskiej przez ruchy rewolucyjne innych krajów były nieuzasadnione. Od roku 1857 towarzystwo praktycznie nie działało, a w roku 1862 rozwiązało się oficjalnie. Najbardziej znanymi działaczami towarzystwa byli Tadeusz Krępowiecki, Aleksander Płaski, Stanisław Worcel, Wiktor Heldman, Ludwik Mierosławski i Edward Dębowski.